Premierowi się nie dziwię zdenerwowania, bo było to zachowanie, które trudno w jakimś sensie usprawiedliwić. No, czasami młodzi posłowie zachowują się tak, jak się zachowują.
Mogą myśleć się sami.
W pierwszym przypływie szczerości powiedziałem, że pewnie ich opanowała jakaś pomroczność jasna, no ale myślę, że są precedensy w sądownictwie nawet, kiedy sędzia pytał oskarżonego, co ma na swojej obronie, to mówi, proszę zwrócić uwagę na młody, bardzo młody wiek mego obrońcy. I tu też bardzo młody staż posłów zareagował tak, jak zareagował. Natomiast nerwowość premiera była jakaś trochę taka nad wyraz chyba...
Co nad wyraz?
Nad wyraz niepotrzebna, bo to jest wewnętrzna sprawa PSL-u. Na pewno to rozwiążemy, nie ma problemu. I szef klubu, i szef partii podali sposób ukarania
posłów. No wiem, ale wyobraża pan sobie odwrotną sytuację, gdyby na przykład opozycja chciała odwołać ministra Polskiego Stronnictwa Ludowego i kilku posłów z PO by głosowało za to. Pan by też miał te...
Ręka zadrżała.
Ja wiem, tylko że wie pani, nikt z nas tego nie pochwala w żaden sposób. No, wyciągniemy konsekwencje od kolegów, którzy zachowali się tak, jak się zachowali. Ale znowu, no nie ma co z tego robić takie wielkie sprawy, jak się stało, bo minister rządu konstytucyjnego został obroniony, Karaliuch nie pomógł. No więc
wykazał się znajomością rzeczy Stefan Niesiołowski, Ryszard Czarnecki.
Ale to jeszcze tylko jedno zdanie, bo być może wie pani to przedstawienie, no ważnej sprawy, jak jest ocena funkcjonowania rządu przez pryzmat Karalucha, no to spowodowało to, że posłowie początkujący też no, potraktowali to trochę w formie takiego żartu i tak się stało.
Ciekaw jestem, czy w Brukseli też się przynosi się owady. Ryszard Czarnecki.
No. Widziałem, że stoi PiS w sklepie zoologicznym, kupował pchłę szachlajkę, to teraz pewnie następny minister będzie zagrożony.
Czy no, działacze PiS-u mają dzieci i książki Brzechwy kupują oczywiście. A ja myślę tak, że no,
albo
w Polsce kolej, drogi to rzecz bardzo ważna. My jako europosłowie, jest tu nas pięcioro, doskonale wiemy, że Unia Europejska wymaga określonych proporcji inwestowania poszczególnych państw członkowskich na koleje i na drogi, 40-60%.
Tej przypomnę proporcji. Tylko, że europosłowie raczej latają samolotami, więc mają słabą znajomość polskich dróg.
Wiemy, jakie są regulacje unijne. Wydaje się, że rząd wie mniej. W Polsce te proporcje są 20-80, a nie 40-60. Jeszcze w zeszłym roku minister Nowak usiłował przesunąć 1 200 000 000, czyli około 5 miliardów złotych z kolei na drogi. Na to się Unia Europejska nie zgodziła, tak by minister Nowak myślał, że się zgodzi. Co oczywiście to i szereg innych rzeczy pokazuje, że minister Nowak powinien ministrem nie być.
Został uratowany. No nawet nie, bo nie było aż takiej wielkiej liczby głosów za jego odwołaniem. Został, jest nadal ministrem. No chodzi mi o całą tę debatę sejmową, panie profesorze. Czy ten Karaluch panu się podobał, czy znajomość rzeczy ze strony Stefana Niesiołowskiego?
Czy wydaje
który
mi się, że
rozróżnił, co to za stwór był.
Wydaje mi się, że
w słoju.
Pan poseł Solidarnej Polskiej Tyru postanowił zwrócić uwagę na Karalucha. Doszedł do wniosku, że nie ma szansy na odwołanie ministra i na rzeczową debatę, no bo jeśli się patuje zabawką, gadżetem, no to znaczy narzuca się pewien ton debaty. I chyba tak od początku było jasne, że minister zostanie obroniony. Myślę, że stąd taka dosyć lekkomyślna postawa dwóch posłów PSL-u, którzy uważali, że i tak minister zostanie obroniony, to mogą sobie pozwolić na pewien komfort zademonstrowania tam czegoś. Pewnie w ich okręgu jakaś droga jest niezwykle remontowana i pewnie wyborcy mają do nich pretensje, tylko że nie na tym polega funkcjonowanie.
Ostrowa Wielkopolska.
Słucham?
Obwodnica Ostrowa.
No, na pewno za tym się kryje jakiś ból wyborców, ale tyle tylko, że tak nie funkcjonuje koalicja. I premier, który też miał tutaj luksus, wiedząc, że minister nie jest zagrożony, no, postanowił na koalicjantów zwrócić uwagę, tak jak mąż zwraca uwagę żonie, że nie jest wytłumaczeniem, że zdradziłaś mnie z brzydkim sąsiadem, którego nie lubię, bo w małżeństwie się nie zdradza w ogóle.
Może dla mężowi. No.
Nawet z ładnymi.
Albo nie, no to akurat
albo z
te wymówki
moim wrogiem,
mogą być w dwie strony. Ale myślę, że to jest taka już specjalność tej kadencji, że mnożą się wnioski o odwołanie ministrów, które z góry nie mają szansy. I w gruncie rzeczy
jeden wniosek chyba będzie miał szansę może. Zaraz o nim porozmawiamy. Jeszcze Zbigniew
Ziobro. Myślę, że pan aktor, że nie. Że właśnie na tym polega mechanizm parlamentarny,
to, co
że jak opozycja
minister...
chce strzelić ministra, to nawet jeśli są jakieś do niego zarzuty, no to przecież koalicja go wtedy broni. No bo jak naszego biją, no to go się wtedy broni. To jest przecież w systemie parlamentarnym stara metoda opozycji, żeby umocnić ministra.
To może opozycja powinna mówić, że minister jakiś jest bardzo dobry, to wtedy premier by się zastanowił, by go zwolnił.
Powinna wyczekać takiego momentu, żeby uderzyć i zabić, a nie tylko machać kijem, udając, że to jest miecz.
Zbigniew Ziobro, podobał panu się swój z Karalucha?
Może na przykład powiem, jeśli pani rektor pozwoli, że Solidarna Polska udowodniła, że można działać dużo skuteczniej w polskim parlamencie, dlatego że nie tylko już udało nam się zjednoczyć całą opozycję, wszystkie kluby opozycyjne głosowały za wnioskiem Solidarnej Polski o odwołanie pana ministra Nowaka z uwagi na bardzo dobrze merytorycznie uzasadnione racje, które legły u podstaw tego wniosku, zawarte też w pisemnym uzasadnieniu, a później przez 1,5 godziny przedstawianej przez pana posła Jakiego, ale też dowiedliśmy, że można zrobić coś więcej, że trzeba rozmawiać z posłami koalicji i rozmawialiśmy wcześniej przed głosowaniem tak z posłami PSL-u, ale też tu dodam z posłami Platformy Obywatelskiej i kilku również kolegów z Platformy Obywatelskiej, niech pan premier Tusk nie będzie taki pewny, do końca zastanawiało się, czy nie zagłosować za odwołaniem pana ministra Nowaka. Więc Platforma
to byłby
wcale...
ich koniec.
No, tak ale Platforma więc nie jest takim zwartym blokiem, jak się by wydawało. Solidarna Polska udowodniła, że koalicja zaczyna kruszeć. To jest nowa sytuacja. Po 5 latach ta betonowa koalicja Platformy i PSL-u okazuje się być coraz bardziej skruszała.
Polska Turkucz podjada trochę posłów.
Więc na pewno skutecznie działa, bo trzeba rozmawiać, trzeba negocjować. My jesteśmy gotowi do prowadzenia takich rozmów. PSL się o tym przekonało. Kiedy mówiłem dzień przed głosowaniem na konferencji prasowej, że kilku posłów PSL-u zagłosuje za wnioskiem, to wtedy koledzy z PSL-u, pan przewodniczący Bury, śmiali się, że to są jakieś bajeczki, a okazuje się, że pan poseł Bury...
na tych PSL-owców.
Pan poseł Bury niekoniecznie...
Ale i na PO też.
Natomiast faktem jest, że 50 osób, jak podają media, został pogryzionych przez różne insekty na polskich kolejach, że standard tych kolei, jeśli porównać do innych krajów europejskich i niekoniecznie tych najbogatszych, jest naprawdę straszny, dramatyczny.
Wydaje mi się, że coś w jakimś bardzo cywilizowanym kraju też było, coś, jakieś zwierzę się znalazło.
Więc tu, jako europosłowie jeździmy różnymi kolejami, myślę, że wszyscy państwo potwierdzą, że...
Bardziej państwo niestety, latają samolotami, niestety, no już naprawdę, proszę
niestety
nie robić.
Standard polskich kolei, ale też i sytuacja, w której na przykład 2 godziny dłużej jedzie się z Krakowa do Rzeszowa, niż było to na początku XX wieku w II Rzeczpospolitej, czy między Zakopanem a Warszawą jedzie się godzinę dłużej. Zlikwidowano 10 tysięcy trakcji kilometrów za czasów Platformy Obywatelskiej. Przecież to jest dramat.
Mi się wydaje, że więcej zrobił jednak Sławomir Nowak niż wicemarszałek obecny Sejmu jako minister transportu. Pan Grabarczyk, który moim zdaniem walił, zawalał i tak dalej.
To jest bardzo dyskusyjna sprawa, który z nich
Marek
robi więcej, bo to jest ta dziedzina inwestycji, gdzie owoce spływają z dużym opóźnieniem. Jest trudno powiedzieć, czyje zasługi. Pan premier Kaczyński otwierał autostrady, które rozpoczynał budować SLD, więc tu...
Zasług w ogóle nie ma, bo przecież SLD było przeciwko Nowakowi, więc zasług żadnych nie ma.
Proszę posłuchać. Otóż ta sprawa
nie,
ma
SLD,
dwa...
SLD, przepraszam, Ruch Palikot.
Sprawa ma dwa wymiary. Pierwsza sytuacja pokazała, jak krucha jest większość. Dwie osoby z jakichkolwiek powodów, które są niedyspozycyjne, powodują na skraju trzęsienia ziemi. Oczywiście ta technologia pójścia w zaparte, bronimy, bo nasz, ona pokazuje po takiej dyskusji, po tym stanie rzeczy, tym materialnym stanie rzeczy, że właściwie poza tym, że nasz, nie ma żadnych argumentów. Nie ma żadnych argumentów. Ja nie usłyszałem, starałem się tą dyskusję w miarę sensownie śledzić, że ten człowiek daje szansę na przyszłość. Mówię o ministrze Nowaku. I jest jeden argument, który według mnie jest dla niego zupełnie kompromitujący. To już nie dotyczy tego, że są drogi ekspresowe znikąd do nikąd. Na przykład mamy taką fajną drogę z Mszczonowa do Piotrkowa zbudowaną. Z Warszawy nie ma drogi ekspresowej, ale została opublikowana mapka tych inwestycji, które planuje minister transportu w ramach nowej perspektywy finansowej. I to jest kontynuacja właśnie tej siatki znikąd donikąd. Gdzieś ma zostać dokończone, gdzieś ma zostać coś doprowadzone, ale tak naprawdę z Warszawy na wschód nie będzie można jechać w sposób szybki i cywilizowany. Więc ja uważam, że ten człowiek działa bez wizji, działa wyłącznie...
Na południe można szybko jechać.
drogami, można nawet dwoma drogami na południe szybko, bo mamy drogę wymienioną przed chwilą, która doprowadza nas pod Łódź.
No dobrze, ale proszę mi wytłumaczyć,
jaki jest sens, skoro jest autostrada z Warszawy do Łodzi, albo będzie kiedyś do samej Łodzi, żeby obok prowadziła druga remontowana
droga.
Panie
pośle, to trzeba zrzucić strój eurodeputowanego, założyć posła, pójść do Sejmu.
Ale ja jestem posłem i ja jeżdżę, po prostu ten człowiek pokazał całą swoją mizerię.
Państwo latają, a nie jeżdżą.
Skąd pani?
Mówiłem, no.
Tutaj całkowicie się zgadzam z tym, że głosowanie w sprawie odwołania ministra nie ma nic wspólnego z merytoryczną oceną jego pracy. Jest to głosowanie absolutnie polityczne i wiadomo, że koalicja musi wspierać swojego ministra, tak jak wspiera budżet, ponieważ to są głosowania typowo polityczne.
Ale cudowne porozumienie, PiS, Solidarna Polska, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Ruch Palikota.
Przeciw zawsze musi głosować.
To nie jest absolutnie
cudowne. To jest sukces. Nie,
dlatego,
ale to jest
że z kolei
sukces.
Koalicja musi być za. To nie jest sukces Solidarnej Polski. Po prostu zawsze opozycja głosuje przeciw. Ale tak zawsze jest.
Nie, w poprzednich związkach się tak nie udawało.
Jeżeli chodzi o ocenę, no nie, to się nie udawało przy powołaniu pana Glińskiego.
Ale nie było za odwołaniem, tylko za powołaniem.
Tak, ale to jest zupełnie inny charakter. Natomiast jeżeli chodzi o drogi, no to ja nie mogę mówić za wszystkich europosłów, ale ja przejeżdżam kilkadziesiąt tysięcy kilometrów rocznie po drogach, ponieważ odwiedzam moich wyborców w dwóch województwach, a jeszcze po innych także jeżdżę. Drogi są fatalne. Jeżeli chodzi o koleje, no to rzeczywiście jest katastrofa. I w związku z tym wniosek o odwołanie ministra był absolutnie uzasadniony merytorycznie, tylko tak jak mówię, w takich głosowaniach kwestie merytoryczne nie mają znaczenia. Ale jeszcze jest inna kwestia, że na przykład, no właśnie, który minister był lepszy? Posłowie z Komisji Infrastruktury uważają, że mimo wszystko już Grabarczyk był lepszy niż obecny minister, ponieważ obecny minister...
A ja słyszałam właśnie, że ten jest lepszy od Grabarczyka.
No, że nie dość, że jest niekompetentny, o czym wszyscy wiedzą, to jeszcze jest bardzo butny, więc to jest taki ignorant, pewny siebie. No i to się oczywiście nie podoba. Natomiast kwestia jeszcze tego Karalucha. No to po pierwsze, jeżeli się chce dać pluskwę, które rzeczywiście są w pociągach, no to już trzeba było wcześniej zasięgnąć konsultacji u profesora Niesiołowskiego, który się na tym zna, i dać rzeczywiście pluskwę, a nie Karalucha. Natomiast dlaczego tak...
Pan minister został hodowcą teraz karakonów.
Dlaczego tak postępują politycy? No dlatego, że wiedzą, że to się przebije do mediów. No i tak naprawdę z tej całej debaty...
No został tylko Karaluch. Jacek Protasiewicz...
Przebił się Karaluch, dlatego że nie było żadnych poważnych argumentów. Znaczy, gdyby były, to by żaden poseł nie wychodził z Karaluchem na mównicę. Znaczy, czy państwo rozumiecie, wy jesteście zadowoleni z pan poseł Ziobro, zwłaszcza, że udało się zjednoczyć, że udowodniliśmy... Co ludzie zobaczyli? Kolejną kompromitację polskiego parlamentu. Człowiek o wyglądzie, powiedzmy, maturzysty, który nie ma nic do powiedzenia.
Przez półtorej godziny.
Ale to dobrze, że tak młodo wychodzi, wygląda.
Tak. Półtorej godziny przedstawiał argumenty.
Wychodzi z Karaluchem, nawet nie wiedząc o tym, znaczy myśli, że z pluskwą, a wychodzi z Karaluchem. Znaczy, moim zdaniem, dostał takiej kompromitacji dawno
od pasażerów
nie widzieli. Ale panu nie przeszkadzano, panie eurodeputowany.
Dawno nie widzieli. Cieszę się, że jesteście państwo z tego dumni. Znaczy, idźcie tą drogą, kompromitujcie się. Polacy mają własny rozum i oceniają wasze...
Ja chciałam się od pana dowiedzieć, panie...
Konkrety.
Dowiedzieć od pana eurodeputowanego Protasiewicza o zamieszanie w sprawie nitki gazowej. To było trochę dziwne, kiedy w piątek premier pytany przez dziennikarzy mówił, że ja nic na ten temat nie wiem. To jest dziwne tym bardziej, że komunikat rosyjskiej agencji ukazał się w środę o budowie. Prezydent Putin powiedział, że gaz ma biec do Polski, więc ja na miejscu premiera, no bym się jednak jego ludzi zainteresowała, o co chodzi. Pan Budzanowski wydawał z siebie jakieś też dziwne komunikaty, że jest ostrożny, potem, że nic nie ma, że coś będzie. A okazało się, że w czwartek Europol Gaz, który należy do jest 48% spółką Skarbu Państwa, podpisuje memorandum z Gazpromem, o czym nasze władze nie wiedzą. No, nie jest to kompromitujące, panie pośle?
No nie, dlatego że...
Nie.
Zaparte.
Nie w zaparte, tylko dlatego, że no, na tym polega, moim zdaniem, też brak jak znajomości nawet podstawowych już pojęć prawniczych. No, memorandum of understanding to jest coś w rodzaju spisanej umowy dżentelmeńskiej. Nie jest to żaden kontrakt, żadne zobowiązanie prawne. W tym przypadku współwłaściciel spółki Europol Gaz, czyli Gazprom, umówił się, że spółka również od niego zależna wykona analizę ekonomiczną, techniczną pewnego projektu, na którym Rosjanom zależy.
Dobrze, ale
o tym pan prezydent Putin.
Ale warto by było, żeby wiedział o tym minister Piechociński, wicepremier rządu, żeby wiedział o tym premier, no i przede wszystkim minister Budzanowski też, no nie sądzi pan?
Skoro wie Putin.
Putin,
jeżeli Putin
rozumiem,
coś mówi o Polsce, to jak gdybym była premierem, to bym się zainteresowała. Dlaczego ten Putin mówi o Polsce? No, chyba, Putin, że do premiera Putin nie dotarły te informacje.
Dwa lata temu, panie redaktorze. Putin pierwsze dwa lata temu.
Dobrze, niech pan nie sięga do historii. Teraz.
Okay, dobrze, no i teraz ten tydzień jest Putin ważny. Właścicielowi, prezesowi firmy, której państwo rosyjskie jest właścicielem, mówi, przeanalizujcie możliwość powrotu do tego projektu. Ten człowiek podpisuje ze spółką zależną również od siebie, jakby powiedzieć, zlecenie, umowę, że zostanie.
No to wystarczy,
wykonana.
Jak w piątek premier powie, tak, proszę państwa, wczoraj zostało podpisane memorandum, to memorandum nie ma żadnego znaczenia prawnego i tak dalej. Ale premier, który mówi dziennikarzom, opędza się od dziennikarzy i mówi, ja nic nie wiem.
Nie,
premier 40-milionowego kraju.
Ja mam, oczywiście, to jest moje tylko przekonanie, nie mam żadnej wiedzy, ale jadąc na szczyt państw bałtyckich, jestem przekonany, że wiedzę o tym, iż że wicepremier, który odpowiedzialny jest za politykę energetyczną, wiedzę o tym, o takim memorandum, które nie jest umową zobowiązującą strony do realizacji żadnej inwestycji, jest tylko
Putin o czymś wie.
Analizy ekonomicznej i technicznej.
Tak? I ukrył
chciałbym
to.
Przepraszam, po kolei.
No ale po kolei.
Przepraszam bardzo, czy doszedł pan już do kropki?
Tak, znaczy nikt nie uznał tego za naprawdę za... Ponieważ to jest wyłącznie porozumienie o tym, ażeby przeprowadzić analizę techniczno-ekonomiczną, więc nikt nie widzi w tym takiego problemu, jakby państwo tu przy tym stole.
Stanisław Żelichowski. Czy minister gospodarki, wicepremier powinien wiedzieć o tym, że będzie podpisane takie memorandum? Czy premier powinien wiedzieć? Czy rząd powinien się zainteresować tym, co mówi Władimir Putin?
Pani redaktor, jako bardzo doświadczony dziennikarz wie, że są takie zdarzenia, które na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo błaho, a wskutek różnych okoliczności robią się zdarzeniami bardzo istotnymi. Ja przypuszczam, miałem na to dowodów, że dwóch szefów firmy chciało ze sobą pogadać, polskiej i rosyjskiej, może nawet wypić wódkę przy kolacji i żeby mieć jakieś uzasadnienie, że koszty tej kolacji właduje się w koszty, no to podpisali jakiś dokument. Tak, oczywiście. Przepraszam bardzo.
Ale to jest jeszcze gorszy
obraz. I pies
z kula
wonogo. Przepraszam bardzo. Ale dajmy... Pies z kula wonogo, bo nikt tym nie wiedział, gdyby Putin nie zagrał tej karty, którą zagrał. On zrobił kilka ruchów takich, które...
Ale wcześniej zrobił te ruchy. Tak. Ten ruch zrobił w środę.
Nie doczekamy
się. Jest scenogram. No tak. Jest scenogram był... Nawet
ale
z tego
tylko
spotkania.
Dokończę, bo tak, Putin tym sposobem pokazał Europie, że to, że Polacy skarżą się, że gaz poszedł pod Morzem Bałtyckim, a nie przez terytorium Rzeczypospolitej, to z tym krajem się nie da dogadać, bo na razie nawet analityczne jakieś rozważania nie są brane pod uwagę, bo my już od razu protestujemy i tak dalej. Pogroził przy okazji Ukrainie, bo pokazał,
że
bez Ukrainy to się może odbyć. No i przy okazji dogadał się pewnie z opozycją, bo zaatakowała rząd tym sposobem. Oczywiście tak, gdyby było dobrze zorganizowane centrum rządu, to tego typu informacje, jeżeli się podpisuje jakaś firma z drugą firmą, to ktoś z ramienia ministra, bo ja już nie mówię, że pan minister skarbu musi sam fizycznie to nadzorować, ale jest jakiś organ w tym ministerstwie, departament, wydział, jakby to nazwali, który ministrowi daje kartkę, że takie porozumienie było napisane.
Jest to, no tym bardziej zastanawiające.
To się nie stało.
Że
to jest na pewno normalne i zostaną wyciągnięte.
Że pana Arabskiego, jeżeli mogę, zastąpił pan Cichocki, który był kiedyś szefem Instytutu do Spraw Wschodnich, więc powinien być tym bardziej uczulony. No chyba ma dostęp do różnych depesz, nawet nie do depesz tajnych, tylko oficjalnych, żeby poinformować o tym premiera, Ryszard Czarnecki.
Sprawa ma dwa wymiary, wymiar wewnętrzny i zewnętrzny. Wewnętrzny, no kompletny bałagan, bezchołowie, premier nie wie, minister skarbu nie wie. W gruncie rzeczy pytanie, czy minister skarbu powinien zajmować się tyloma rzeczami naraz, to jest próba chyba trochę impasowania PSL-u i zabrania i kompetencji w ramach koalicji. Pytanie, czy leci z nami pilot? No, w moim przekonaniu w tej sprawie, w sprawie bezpieczeństwa energetycznego kraju, w sprawie strategicznej, pilot za mnie nie leci, a pan premier zajmuje się różnymi rzeczami, ale akurat nie tym, jego to nie interesuje.
Jest wniosek o odwołanie pana ministra, już tak, przygotowuje pana partia.
Zapowiedzieliśmy to i myślę, że cała opozycja ten wniosek poprze, a być może też niektórzy posłowie PSL-u oraz Platformy. Natomiast wymiar zewnętrzny. No, po pierwsze, pan Putin mówił o tym 2 lata temu. Po drugie, ja powiem coś, o czym nie mówimy.
Tak nie mówimy, to nie mówmy lepiej.
Znaczy nie mówimy, ponieważ, jakby to powiedzieć, może o tym za mało wiemy, ale no, informuję o tym, że być może nie jest to kwestia tak naprawdę propozycji wobec Polski, tylko próby, uwaga, lewarowania relacji rosyjsko-ukraińskiej.
No to przed chwilą już zostało powiedziane, przecież powiedział tak, Stanisław Żelichowski.
W związku z tym, jeżeli
proszę słuchać przedmówców.
Zakupu tego transgazu, ukraińskiego transgazu gazu Rosjanom wyjdzie, to być może sprawa rosyjskiej propozycji będzie nieaktualna.
Tomasz Nałęcz.
Ostatnia sprawa.
Nie, ale już
Że ministrowie rządu premiera Tuska chodzą po różnych posłach PiSu i opowiadają, że premier był bardzo w piątek wkurzony właśnie tym, że nie tylko, że nie wiedział o tym, ale że Rosjanie wiedzą, że on nie wiedział.
No bo już wiedzą, bo jak oglądali telewizję, to już wiedzą, że on nie wiedział. To nawet nie musiał premier tego ukrywać.
Żony Rysiu jest mol, który mieszka w kurzu i on jest w kurzu.
Nie, no ale...
Tomasz Nałęcz.
Ministrowie, jak tak mówią, to się dyscyplina psuje w tej koalicji.
Tomasz Nałęcz, uwielbiam, jak panowie donoszą na siebie. Co tam, ten przyszedł do tego, ten powiedział temu.
Platformy. Platformy.
I to panowie donoszą, panie na oporze.
To będzie tekst seksistowski, jak baby w maglu. Tomasz Nałęcz.
Nie, właśnie okazuje się, że panie nie donoszą.
Faceci w maglu, przynajmniej w moim zakresie.
Czasy, teraz
tak
faceci
sam.
W maglu.
Natomiast mi się wydaje, że w tej sprawie, no, żeby sformułować tego typu oskarżenia, czy takie zarzuty, to trzeba chyba więcej wiedzieć. Podziwiam państwa stan wiedzy na ten temat. Moim zdaniem nic o tej sprawie prawie nie wiemy. Mnie zastanawiała wypowiedź pana posła, pana ministra, pana premiera Piechocińskiego, no, który ujawnił, że jest jakaś sekretna wiedza w tej sprawie, która ujawniona zasadniczo zmieni widzenie tej sprawy. Mnie się w ogóle nie mieści w głowie, żeby w takiej sprawie, zwłaszcza po wypowiedzi prezydenta Putina, w stan alertu nie zostały postawione polskie służby, polscy ministrowie, polski premier. Wydaje mi się, że i premier, i ministrowie mówią znacznie mniej niż wiedzą. W związku z czym poczekajmy, nie formułuj takich oskarżeń, nie sprowadzajmy polskiego państwa do jakiejś operetki, w której nikt nic nie wie.
Ale przyzna pan profesor, że skoro prezydent Putin coś mówi na temat Polski, to warto, żeby premier się tym zainteresował?
Ale dokładnie o tym mówię, że nawet jeśli by przyjąć taką koncepcję Staszka Żelichowskiego, co uważam, że to jest świadectwem jego humoru, a nie autentycznej wypowiedzi, że chciano jakoś ukryć jakieś wydatki między firmami. Odrzucam taką interpretację. Ale nawet jeśli się toczyły jakieś gry na poziomie firm, oczywiście mogły być gry na poziomie firm, chociaż w sprawie gazu i w sprawie na linii Polska-Rosja to takich gier nie ma, które by nie miały błogosławieństwa najwyższego. To po wypowiedzi Putina, no całe polskie państwo, znaczy ten sektor państwa, o którym się mówię, jest w stanie alertu. No poczekajmy cierpliwie, zobaczmy, jaka to się gra toczy, bo rzeczywiście ta gra się toczy znacznie bardziej skomplikowana. Ja wykluczam sytuację, że w takiej sprawie stan niewiedzy najwyższych władz państwa mógł być taki, jak publicznie sprezentowany.
Ale co się dzieje w środę? Jest komunikat. W czwartek podpisuje się memorandum, a w piątek premier nie wie, tak? A minister Budzanowski też nie wie i minister gospodarki też. A jeszcze wydarzy się najpierw Zbigniew Ziobro przed panem.
Wie prezydent Putin, nie wie premier Donald Tusk. To nie chodziło o budowę gazociągu na terenie Rosji, tylko na terenie Polski, o inwestycję strategiczną dla naszego bezpieczeństwa, naszej przyszłości, pozycji Polski w Europie, ale też i ogromne znaczenie ewentualnie biznesowym. Premier Donald Tusk nic nie wie. Widać było jego zakłopotaną minę, jego, można powiedzieć, zupełną dezorientację, kiedy padło pytanie
z strony dziennikarzy.
Natomiast tym bardziej sprawa ta wymaga wyjaśnień, dlatego zwróciłem się w imieniu Solidarnej Polski do pana prezydenta, aby rozważył zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, aby wszystkie siły na polskiej scenie politycznej mogły się spotkać i uzyskać też dostęp do tej tajnej wiedzy, o której mówi pan profesor Nałęcz, bo my też zakładamy, że muszą być tutaj jeszcze jakieś inne informacje, które powinny rzucić światło na tę sprawę. Będziemy też w poniedziałek składać wniosek o zwołanie w trybie tajnym zamkniętego posiedzenia Komisji Gospodarki, aby tam również pan premier Piechociński ujawnił instrukcję, która, jak twierdzi, zawierała bardzo precyzyjne informacje, sugerował również w tej sprawie. Chcemy wiedzieć, bo warto to wiedzieć, zwłaszcza, że po pierwsze okazało się, że rodzą się podejrzenia, że polski rząd nie kontroluje spraw związanych z obszarem polskiej energii, jak i naszego bezpieczeństwa. Po drugie, że pozwala, by polskie firmy, czy współkierowane przez polskie firmy, uczestniczyły w grze Rosji przeciwko Ukrainie, jeżeli chodzi o strategiczne inwestycje tego kraju, bo przecież teraz właśnie był pad niedawno tam na Ukrainie, jeżeli chodzi o budowę, próbę przejęcia przez Rosję kontroli nad gazociągami ukraińskimi. Po trzecie wreszcie, taka inwestycja na terenie Polski zablokuje możliwość w przyszłości grę przez Polskę w obszarze właśnie biznesowym, jeżeli chodzi o dostawy gazu przez gazoport czy gazoubkowy.
Świnoujście gazoubkowy, Marek Siwiec.
Opóźniony gazoport bardzo mocno w tym rządu.
Zaprotestować, żeby to memorandum nazywać dokumentem nieważnym, dlatego że to jest dokument fundamentalny i jeżeli on jest podpisany z niewiedzy, to powinien ktoś za to ponieść odpowiedzialność, albo to jest sabotaż, to dajcie mi państwo,
dajcie
zaraz
powiedzieć.
Dlatego, że pierwszy raz przedstawiciele Polski, ponieważ to jest Europol Gaz, to jest spółka, w której jest trzech w Radzie Nadzorczej wysokich funkcjonariuszy PGNiG na czele z prezesem, podpisała dokument, który jest wbrew fundamentalnym założeniom Polski wobec Ukrainy. 10 lat temu Putin zaproponował tak zwaną pieriemyczkę, łącznik, nie nazywał wtedy tego Jamał 2, bo to w ogóle nie jest żaden Jamał 2. Jamał 2 to jest druga rura, która powinna iść obok tej rury pierwszej. Oni dzisiaj nazwali w ten sposób, żeby brzmiało ładnie, coś, co jest fundamentalnie sprzeczne z racją stanu Polski. Jeżeli państwo, mówię tutaj zwłaszcza do panów z Platformy i do PSL-u, traktujecie to lekceważąco, to radzę zmienić filozofię, dlatego że to jest po prostu sabotaż. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz. Sekwencja jest taka, pani mówi słusznie, że rozpoczął to widowiskowo prezydent Putin, który zadzwonił sobie do Millera. Jeden stał na baczność, drugi siedział. No, ale w tym
nie do Leszka Millera, powiedzmy, nie, tylko do szefa Gazpromu.
Idzie wiadomość w świat i wszyscy wiedzą, że coś się dzieje. I dokładnie tego samego dnia, nie kto inny jak pan Budzanowski mówi, ależ jaki ja mam, w ogóle nic takiego nie będzie.
W ogóle nie
porozumienie, nic nie budujemy to. My jesteśmy tutaj Polską. Następnego dnia przedstawiciel tego samego, jakby to powiedzieć, o nadzór właścicielski sprawuje, podpisuje memorandum o
Van der Steen. Nie następnego.
Dwa dni później.
Tak.
W obecności, w tym czasie, gdy jest wicepremier rządu i podpisuje to w Petersburgu. I nie podpisuje tego byle kto, bo człowiek, który stoi na czele Europolu Gazu, to jest wieloletni wysoki funkcjonariusz PGNiG, były wiceprezes, który dokładnie wiedział, co robi. W związku z tym, moje pytanie jest takie, kto zezwolił na podpisanie tego memorandum? Bo jeżeli nawet my będziemy zaklinać rzeczywistość, że to jest nieważne, że to no, a tak jakieś studia, opłaca się, nie opłaca się. Otóż za 2 miliardy dolarów, bo tyle mieliśmy zarabiać na pieremyczce. Mieliśmy zdradzić Ukrainę. Odrzuciliśmy tą propozycję. Wszystkie rządy przez ostatnie 10 lat stały jak skała. Jak skała i nie zgadzały się na to. I Ukraińcy o tym bardzo dobrze wiedzieli, bo to jest po prostu próba ominięcia Ukrainy. Więc ja bym chciał, zostawiając te skądinąd słuszne opinie na temat bałaganu, chaosu, tajnych informacji, być może są jakieś tajne informacje.
A czym się śniło? Czy to, co jest jawne, minister Piechociński był w Moskwie?
Nie, on był w Petersburgu. Oczywiście wtedy, gdy podpisywał. No, oczywiście, że tak, no był.
Naprawdę. Musiał mieć instrukcję wyjazdową rządową.
Ale proszę państwa,
ja już kończę. To znaczy on ten deser chciał zjeść?
Nie, ale nie, przepraszam. Ja chciałem, niezależnie od tego, jak zostaną tutaj gry wewnętrzne rozstrzygnięte, PSL, Piechociński czy Budzanowski, kto ma więcej do gadania, strzał, który wykręciliśmy sobie, jeśli chodzi o relacje z Ukrainą, będzie długo ta rana musiała się gonić.
Ja myślę, że to jest znacznie poważniejsza sprawa niż sprawa trzech posłów, którzy głosowali przeciwko ministrowi w sprawie Karalucha. To jest śmieszne, a ta sprawa, że minister Piechociński jest obecny przy podpisywaniu, a premier o tym nie wie następnego dnia, no to już w ogóle...
Wiceszefem Rady na Urzędzie Europol Gazu jest prezes PGNiG. Jest tam trzech jeszcze funkcjonariuszy PGNiG. Wszyscy, niech oni opowiadają, że to jest w ramach pragmatyki funkcjonowania Europol Gazu. Oni o tym nie powinni wiedzieć. To co jest strategiczną decyzją, jeśli nie to? To ja już nie wiem.
Joanna Senyszyn.
Przede wszystkim oczywiście mówienie, że to memorandum nie ma znaczenia, jest nieprawdą, dlatego że gdyby to było memorandum podpisane przez dwie firmy cukiernicze dotyczące produkcji ciasteczek w Polsce, to może ono nie miałoby takiego znaczenia. Natomiast tego rodzaju dokument, który jest związany z bezpieczeństwem energetycznym, który dotyczy w pewien sposób nie tylko przecież Polski, ale całej Europy, a Ukrainy w szczególności. Natomiast ja bym się zastanawiała, czy powiedzenie, że to jest racja stanu Polski. No to przede wszystkim jest racja stanu Ukrainy w jeszcze większym stopniu.
Naszej polityki
stopniu,
międzynarodowej, naszych relacji.
Polityki międzynarodowej, oczywiście. Także jeżeli o tym, znaczy i teraz pytanie, czy premier o tym nie wie, czy to jest dla niego tak niezręczna sytuacja, że
nie, no widać
wie.
Było, że no, chyba, że jest no, świetnym aktorem,
chyba,
no bo
świetnym
naprawdę.
Aktorem, no bo my tego nie wiemy. No bo to wydaje się wręcz nieprawdopodobne, że premier może o czymś takim nie wiedzieć. No, po takiej historii to na dobrą sprawę powinien się podać do dymisji.
Może
no
za dużo jeżeli, blogów modowych.
Jeżeli nie wie tak o takich rzeczach, to ten cały rząd powinien się podać do dymisji, bo to znaczy, że dzieją się być może jeszcze tysiące innych rzeczy, o których ten rząd również nie wie.
Może Ruscy są u nas, a my nie wiemy, że żołnierze rosyjscy
tak,
są na terenie Polski.
Może są jeszcze ważniejsze. Także tutaj akurat zachowanie premiera Tuska no jest nie dość, że katastrofalne, to jeszcze kompromitujące. Także to pod każdym względem jest niezrozumiałe. Ale zgadzam się tutaj, że my po prostu mamy za małą wiedzę, żeby to w tej chwili ocenić.
Czy według pana profesora powinna być Rada Bezpieczeństwa Narodowego na ten temat? Rada Bezpieczeństwa Narodowego powinna? RBN powinien się zebrać?
Ale jeżeli premier też
w tej sprawie, znaczy w sprawie polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego, już jest od dawna zapowiedziane posiedzenie na maj i będzie w maju. W tej chwili do panującego zamieszania i napięcia nie ma co dodawać gwałtownego zbierania Rady Bezpieczeństwa, tak jakby jakieś dywizje stały nad polskimi granicami i coś Polsce groniło. Spokojnie.
Nie, to znaczy, bo to nie są gwałtowne, bo to nie są, ale...
Po to, żeby rozstrzygać sprawy, które...
Jacek Protasiewicz.
Przepraszam, ale pani chce tylko zwrócić się z apelem do pana posła Ziobry. Nie można jednego dnia wychodzić z karaluchem na mównicę, a drugiego dnia mając jeszcze karalucha w ręku proponować, żeby zwoływania Rady Bezpieczeństwa.
Jacek Protasiewicz.
Karaluch jest hodowany teraz, o ile wiem, przezministra
dobrze,
pana
że on kocha zwierzęta.
Infrastruktury.
Dobrze, żeby nie rozmawiał.
Poważnie traktując, a nie sprowadzając rzeczy absurdu,
teraz
panie
Jacek,
profesorze.
Przepraszam, teraz Jacek
Przepraszam,
Jacek Protasiewicz.
Jacek
Protasiewicz, jakie są relacje między panem Piechocińskim a panem Tuskiem? Jakie są relacje między panem Piechocińskim a panem Tuskiem?
Są takie relacje między liderami dwóch partii koalicyjnych i do tego podwładnym i przełożonym w rządzie.
A oni ze sobą nie rozmawiają?
Ale, zaraz, no ale cały czas ministrowie nie są asystentami premiera, tylko są odpowiedzialni za swoje resorty. Znaczy, pani profesor,
ale to jest też polityka ja szanuję, zagraniczna.
Ale pani po prostu włącza się w jakiś historyczny, taki ten pisowsko ton, cokolwiek Putin powie, wystąpi w telewizji, to w Polsce część klasy politycznej dostaje jakiegoś delirium, jakiegoś szaleństwa.
Właśnie wszyscy odpuścili, na tym polega problem.
Nie,
właśnie.
Podpisanie, raz jeszcze, Energo Polgaz jest w takim samym stopniu zależny od PGNiG, jak i od Gazpromu. Gazprom jest współwłaścicielem w tym samym procencie.
Ale jeszcze
jak,
są 4%
jak dobrze, ale jeszcze jest 4%.
No, dobrze, 4%.
Ale to 48% to jest nasze, a nie ruskich.
W czym rzecz jest? Właściciel, współwłaściciel firmy, która jest operatorem rurociągu na terenie Polski, umawia się, że wykonają dobrze analizę techniczną.
Dobrze, zamykamy temat. Mam nadzieję,
to jest polityczny sabotaż polityczny.
Z nas dobrze tutaj w tym gronie było członkami rządu, panie pośle, i doskonale wiemy, że przed takim wyjazdem wicepremiera jest przygotowana instrukcja rządowa. Ja bym bardzo chciał, żeby ta instrukcja rządowa była...
Oczywiście, prawda? Stanisław Wojciechowski musi być jeżeli instrukcja.
Nie może być.
Nie może tego nie wiedzieć.
A gdzie jest nadzór?
Ja mam tu apel.
Przepraszam bardzo, zamykam temat.
Oto by poparł
zamykam temat.
Nasz wniosek o komisję...
Jeżeli nie było instrukcji, to szaleństwo. Jeżeli premier jej nie znał, to szaleństwo.
Czy możemy liczyć na poparcie, by komisja rozpatrywała tą instrukcję na poziomie tajnym, przecież to byłoby dobrze. Wszyscy wiedzielibyśmy, na czym
panie pośle,
stoimy.
Słyszał pan, jak firmy gazowe załatwiają takie sprawy przy wódeczce, a nie przy śniadaniu.
Dobrze, to przy śniadaniu...
No nie, panowie.
Siódmy dzień tygodnia. Siódmy dzień tygodnia. W środę jest 10 kwietnia, w środę są przygotowywane uroczystości, będą składane kwiaty w Smoleńsku, będą składane kwiaty na powązkach przy pomniku, będą przemarsze na krakowskim przedmieściu, będą przemarsze od godziny 12 pod kancelarię premiera, premiera nie będzie, premier rano złoży kwiaty, potem będzie w Nigerii i zaczęła się histeria smoleńska i histeria antysmoleńska. Stanisław Żelichowski.
No, każdy z nas, jak tu jesteśmy, stracił swoich przyjaciół w katastrofie smoleńskiej. To nie jest tak, że jedna partia ma wyłączność na żałobę czy sposób obchodzenia tej tragedii. Każdy obchodzi na swój sposób. Trzech moich kolegów też zginęło pod Smoleńskiem, ale przecież znałem nie tylko Wieśka Wodę, Deptułę i Wojtasa, ale znałem wielu, wielu kolegów, którzy tam zginęli. I każdy z nas po swojemu obejdzie tą uroczystość. Natomiast to, co zrobił premier, jeżeli pojedzie, złoży kwiaty w miejscu pochówku, myślę, że to wystarcza. Nic tu, ja innego nie oczekuję. Natomiast no, widzę, że PiS chciałby, żeby premier gdzieś tam stał na jakimś balkonie, żeby idąc można było na nim się wyżyć. No to taka miejsce dla premiera mnie nie odpowiada. W związku z tym no, obchodźmy to w spokoju, w ciszy. Każdy po swojemu, każdy inaczej to odbiera. Część, która wyjechała, no, zginęła. Często było tak, że ktoś tam nie pojechał i każdy inaczej to odbiera i dlatego to jest za delikatna materia, żebyśmy z tego politykę robili.
W każdym razie Polska się podzieliła na tych, którzy wierzą w zamach, na tych, którzy nie wierzą w zamach. Według ostatnich interpretacji Antoniego Macierewicza samolot się rozpadał w ciągu kilometra, były dwa wybuchy.
No tak, ale jeżeli był atak taki na pana ministra arabskiego, a był wybuch w samolocie, to arabski, jaka jest jego wina w tym całym?
To nie jest Rzeczonecki, to był informacji. Ja apeluję o powagę do koalicji rządowej w mówieniu o tym. To były nieładne sformułowania, panie ministrze, przed chwilą z pańskiej strony.
Które nieładne?
My będziemy oddawać hołd wszystkim ofiarom tej tragedii. To jest sprawa, która powinna łączyć Polaków.
Katastrofy, tragedii czy zamachu?
Tragedii, no, czekamy, ja osobiście czekam na wyjaśnienie, czy to był zamach, czy nie.
Mówię
bardzo szczerze, że na początku uważałem, że to zwykła katastrofa, teraz mam coraz więcej wątpliwości. Ale czekam na wyniki śledztwa, postępowania.
Ale właśnie, na wyniki prokuratury pan czeka?
Znaczy, no, na wszystko czekam. Znaczy,
bo wedle prezesa Kaczyńskiego, przepraszam, prokuratura nie jest w stanie sprawdzić, jaka była prawda dotycząca katastrofy. To nie ta prokuratura, nie ten sąd, nie te władze, nie ta sytuacja.
Informacji, oczywiście, jeżeli prokuratura pewne rzeczy sprawdza po 3 latach, to źle, ale nawet ta prokuratura, Stan w obronie prokuratury, no, zadała kłam raportowi Millera, że ta słynna panterna brzoza nie na 5. meczu została ścięta, tylko jak prokuratura twierdzi na 7 lub na 6,5. Wracając do sprawy, my będziemy godnie obchodzić ten dzień. Rano msza w kościele na Krakowskim Przedmieściu, potem Powązki, potem wieczorem msza w katedrze
Świętego Jana w Warszawie. Ale po co to przejście pod kancelarię premiera, żeby wykrzyczeć Tusku, masz krew na rękach, tak?
Jak pani na pewno wie, pani redaktor, bo pani doświadczona dziennikarzem, my 10 każdego miesiąca idziemy z katedry i modlimy się, lub idziemy w milczeniu i modlimy się. Natomiast co do wyjazdu pana premiera, uważam,
nie,
że...
Nie, ale przejście będzie pod kancelarię premiera przecież. Najpierw miało być miasteczko, a miasteczka nie będzie ze względu na aurę.
Jeszcze raz podkreślam, że my z naszej strony będziemy godnie to święto obchodzić i tą rocznicę tragiczną i do wszystkich o to też apeluję.
Ale czy apeluje pan o to, żeby nie było na plakatów mordercy Sikorski, to... mordercy Komorowski,
Pamiętam, Komorowski? Do pana Stróżyka z Gazety Polskiej. Bo ludzi, zupełnie inną wizję przedstawia tego.
Przepraszam,
ja panu przerywałem, jak to się ma argumentu, to przerywa. Ja na miejscu takich twardych zwolenników premiera Tuska i Platformy, to bym właśnie taki plakat namalował i poszedł, żeby, że tak powiem, pokazać inną, gorszą twarz Prawa i Sprawiedliwości.
Ale to nie trzeba malować, bo były poprzednio, zawsze są te
pytanie,
plakaty.
Kto je tam nosi?
Myślę, że kancelaria premiera wnosi takie plakaty.
Co do Nigerii, to ja jestem za tym, żeby Polska ożywiała kontakty gospodarcze z krajami Afryki. Natomiast pan premier Tusk ma taki ciekawy zwyczaj, że jak coś się dzieje złego, co może mieć dla niego problem medialny, PR-owski, to czmycha. Albo chowa
rozumiem, że 12, 13, 14, 15, 16 kwietnia premier nadal będzie w Nigerii. Tomasz Nałęcz.
Szkoda, że nie jest dla jego terminu. Chyba jest panem własnego kalendarza. No chyba, że nie jest.
Tomasz Nałęcz.
Że ktoś z Nigerii. Chyba, że mu pan Jonathan Goodluck z prezydentem Nigerii dyktuje kalendarz. No to bardzo proszę.
Albo Putin.
Może poseł Gosson jest Nigeryjczykiem?
Ciekawy był ten wątek, gdzie pan poseł Czarnecki stwierdził, że ci jak to zwiemy, zwolennicy skrajni PiSu, którzy przychodzą z tymi plakatami, są w gruncie rzeczy jakąś agenturą rządową.
No nie, tylko,
że panie pośle, przecież wszyscy wiemy, że to są kluby Gazety Polskie, kto tam przychodzi, przynosi. Już bardziej przekonująco brzmi argumentacja, chociaż też nierzeczywista, że organizatorzy demonstracji nie mają żadnego wpływu na to, kto przychodzi z jakimi transparentami. Natomiast te zarzuty wobec premiera Tuska ja bym zrozumiał. Gdyby było tak, że są organizowane ogólnonarodowe obchody tej wielkiej tragedii, na przykład wspólnie jest prezydent, jest premier, są liderzy wszystkich partii, jest msza święta w katedrze, są wspólne obchody. I wtedy, jeśli by premier powiedział, nie, jestem niezainteresowany, to wtedy rozumiem oburzenie pozostałych uczestników. Ale jeśli się organizuje, znaczy jeśli się świadomie łamie tą konwencję ogólnonarodowej żałoby, organizuje się partyjne obchody, które są właściwie demonstracją polityczną, bo to będzie przecież bardzo wyraźnie widać. Przed południem w pałacu w kaplicy będzie msza święta za duszę tych poległych ofiar, tych
no,
osób.
Poległych,
osób, które zginęły w tej katastrofie, które pracowały w kancelarii. W tej kancelarii, w poprzedniej kancelarii, na przykład, prawda, Joli Szymanek-Deresz. I w tym samym czasie pod siedzibą prezydenta będzie demonstracja polityczna z tymi hasłami, z tymi krzykami, żadną tam modlitwą. Jeśli w tej demonstracji jest modlitwa, to znaczy pan poseł Czarnecki nie ma pojęcia, jak ta demonstracja wygląda.
Przepraszam, ale pan Czarnecki przerywa, tak, nie przerywano.
Więc trudno mieć pretensje do premiera, że on złoży hołd ofiarom katastrofy i tego dnia już wyjedzie z tą wizytą i nie będzie towarzyszył demonstracjom politycznym, pisowskim, które są w tego dnia organizowane. O co macie pretensje? Właśnie o to, że nie stoi na balkonie hotelu Bristol jako tarcza i nie rzucacie w niego pigułami, błotem. Starczy już tego błota na tych transparentach, w tych okrzykach, więc nikt, kto sobie ceni swoją godność, nie chce być tak potwornie oskarżany o zbrodnie, o morderstwo. O co wy macie w ogóle pretensje do premiera?
Zbigniew Ziobro?
Ja powinien być Polską.
Zbigniew Ziobro?
Przede wszystkim smutne jest to, że polskie państwo okazało się tak słabe i nieudolne, nie potrafiło do dziś wyjaśnić w sposób rzetelny i obiektywny tej katastrofy, bo to właśnie jest dobrą glebą dla ogromnego napięcia, które tworzy się w Polsce. Być może to jest na rękę niektórym siłom politycznym, które chcą, aby takie napięcie było budowane. I dlatego Solidarna Polska podjęła też debatę na temat, co zrobić, aby polskie państwo było skuteczniejsze, bardziej profesjonalne, sprawne, jak je przebudować, aby radziło sobie w przyszłości odpukać, może nie z takimi, ale z innymi wyzwaniami, które są na miarę państwa.
Czy Solidarna Polska idzie na krakowskie przedmieście?
Solidarna Polska nie będzie uczestniczyć w uroczystościach organizowanych czy to przez Platformę Obywatelską, czy przez Prawo i Sprawiedliwość, które mają prawo, obie partie, obie formacje, politycy do własnych organizacji, które mają charakter też partyjny.
Nie,
ale będziemy, uczestniczyć.
Panie pośle,
ale
tak
de facto się to sprowadza do panie
nie przewodniczący Platformy pojedzie na Powązki,
Sejmie,
tylko
na
premier rządu.
Nie złożą państwo kwiatów?
Panie profesorze, pan doskonale wie, że w tej chwili konkretni politycy konkretnej partii pełnią określone funkcje państwowe i niestety upartyjniają te funkcje dla realizacji własnych celów politycznych przy okazji tej katastrofy. Dlatego Solidarna Polska odda cześć i pamięć naszym zmarłym kolegom, przyjaciołom, którzy odeszli i będziemy w miejsca, które są symboliczne dla nich, dla tych wydarzeń, na mogiła złożymy kwiaty. Będzie msza święta, w której będziemy uczestniczyć, ale nie będziemy się wpisywać w żadne uroczystości, które są organizowane przez inne partie, formacje polityczne.
Marek Siwiec?
No więc ten taki wymiar humanitarny wspomnienia pamięci, on zupełnie gdzieś zniknął, bo gdy usłyszałem przed chwilą z ust pana posła Czarneckiego, że będziecie państwo wspominać wszystkie ofiary katastrofy w tej formie, w jakiej pan to opisał, z tym kolorytem i tymi transparentami, jestem przekonany, że ta trójka ofiar, która afiliowana jest niejako z SLD, nie miałaby specjalnej ochoty, żeby w taki sposób była wspominana. No ale cóż, to jest kwestia 3 lat i czegoś fatalnego, co się stało w substancji społecznej w Polsce, dlatego że to powiedzenie Polska Smoleńska i właściwie istniejąca równolegle Polska antysmoleńska, no bo tak trzeba by powiedzieć, jak dziwnie by to nie brzmiało, staje się faktem. I niezależnie od tego, jak jesteśmy daleko od wyjaśnienia prawdy materialnej, to została już przegrana walka o świadomość społeczną, jakąś próbę dojścia do minimalnego obszaru zgody, co się wydarzyło. Ludzie tkwią po pompowani tymi wszystkimi kłamstwami na temat wybuchów, na temat mgły, na temat bomby próżniowej i wierzą w to. I to jest dla mnie straszne, dlatego że tych ludzi jest więcej teraz niż było 3 lata temu. Mimo że tej prawdy materialnej, zmierzonej jest więcej. I to jest coś strasznego. A to, że rząd w tej sprawie nie czuje się komfortowo, no to jest powołanie zupełnie dziwnej komisji, która ma tłumaczyć, co poeta, czy co autor raportu Millera miał na myśli, mówiąc to, co napisał.
Nie, co mówi Antoni Macierewicz, a z czym się nie zgadzał doktor Lasek.
O to chodzi, tylko że ja do innego robię. I na koniec jedna rzecz, która w tym wszystkim, jakby to dziwnie nie brzmiało, jest nowa. Otóż ja odsyłam wszystkich, jest w internecie do oglądnięcia taki kawałek muzyczny kabaretu Pod Wyrwi Groszem. Pieśń, która dotyczy tego wszystkiego, co dzieje się ze świadomością ludzką i tego
tak,
całego.
Tak, wiem, oglądaliśmy.
No to
tak.
Jak oglądaliśmy, to jeżeli się tego typu dzieła pojawiają, to znaczy dramatyczne jest to, gdzie myśmy zaszli po 3 latach.
Ale co, pana obrusza to dzieło?
Nie, ja po prostu uważam, że to jest zdrowa reakcja tych ludzi.
To dzieło to jest smutek, to jest smutek jest,
ale z drugiej strony to się skądś wzięło. 3 lata czekaliśmy na tego typu puentę działalności Komisji Macierewicza.
Joanna Seneszyn.
Znaczy, no, wbrew sugestiom PiSu czy Solidarnej Polski, przyczyny katastrofy smoleńskiej zostały wyjaśnione. No, podstawowa przyczyna leży w tym, że samolot w ogóle nie powinien był startować i lecieć na lotnisko, które jest od kilkunastu lat nieczynne. Czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że prezydent Obama by poleciał swoim samolotem na takie lotnisko?
Ale tuż tam leciał.
I też nie powinien, więc również organizacja wizyty premiera Tuska była błędna, ponieważ absolutnie tam żaden samolot nie powinien.
Zresztą latał Aleksander Kwaśniewski, ale, wszyscy latali Aleksander Kwaśniewski, no, pamiętam, jak lata Kwaśniewska
tak,
pojadała,
ale to nie zmienia
lądował.
Faktu, że tak nie powinno
no, nie
być.
Powinno,
to jest po prostu przyczyna.
Bo my tacy jesteśmy, a może się uda.
Przypomnijmy sobie, że chyba w 2 tygodnie później minister Sikorski startował do Luksemburga z nieczynnego lotniska w Bydgoszczy, gdzie nie było żadnych służb, ani nikogo, kto kontrolował lot. Pamiętam. Dlatego, że my mamy taki po prostu niestety lekceważący stosunek do
różnych
spraw.
Dobrze, a pomysł komisji jest dobry, żeby komisja teraz odpowiadała?
Przede wszystkim tego rodzaju uroczystości, no to część Polaków już tego nie chce, dlatego że to właśnie nawet pan poseł tutaj powiedział, że będziemy świętować. No ale co tu świętować? To jest wręcz tragedia, więc nie ma co tego świętować. Moim zdaniem trzeba oczywiście tak pamiętać o tym, ale robienie takich manifestacji jest absolutnie niewłaściwe.
Będą bębny, które będą wygrywać, tak czytam, bębny, które będą wygrywać melodię, która będzie cały czas
towarzyszyła. I teraz popatrzmy jak, a może warto zobaczyć, jak to widzi zagranica. Więc już rok temu, w czasie tych uroczystości z okazji drugiej rocznicy, to tak jak było w ogóle co świętować, a przecież to jest katastrofa, do której nie powinno było dojść, która to mówi tak, wy to jesteście strasznie pechowym państwem, bo znowu mieliście katastrofę, dlatego że im w ogóle nie przychodzi do głowy, że to można przez tyle lat maglować sprawę jednej katastrofy.
No ale wrześniowy zamach w Ameryce też obchodzi się co roku, no jednak...
Lockerbie też.
Tak, no.
No tak, no ale tam był zamach i jest pewna różnica. No tutaj w pewien sposób była katastrofa, no, która się wydarzyła z powodu właśnie takiej niefrasobliwości, z jaką podchodzimy do pewnych spraw w Polsce i niestety nie wyciągamy z tego wniosków, bo dla mnie najtragiczniejsze jest to, że my z tej katastrofy nie do końca wyciągnęliśmy.
Ale przyzna pani, że są sytuacje, które mogą denerwować. Kiedy minister Kopacz pojechała do Moskwy, każdemu się wydawało, że jedzie do Moskwy jako przedstawiciel rządu, tak? Potem okazało się, że to jest prywatna wizyta pani minister Kopacz w Moskwie. Mówiono nam, że stoją, że jest prokuratorzy natychmiast zostali zaangażowani, natychmiast nasi lekarze byli przy sekcjach i tak dalej. Okazało się, że był wielki bałagan przy tym wszystkim.
To jest właśnie katastrofalne, że również tak dużo kłamstw się aplikuje opinii publicznej. Kłamstw, które mają uspokoić, a to znaczy, bo rząd traktuje Polaków, traktuje społeczeństwo tak, jak się traktuje dzieci. Dziecko mówi, że coś chce, to się mówi, dobrze, dostaniesz, ale za pół godziny, żeby się uspokoiło. Za pół godziny, no znowu się domaga, no to dostaniesz za następne pół godziny. No trzeba zacząć traktować po prostu społeczeństwo wreszcie poważnie. Natomiast jeżeli chodzi o samego premiera Tuska, no to ja raczej premiera nigdy nie bronię, ale w tym wypadku uważam, że to jest zwykły dzień pracy. Jeżeli złoży kwiaty, uhonoruje to w taki sposób, w jaki uważa, no to potem oczywiście może do pracy.
Prawda jest taka, że to wszystko się ma zakończyć tym, że premier Tusk ma stanąć na ławie oskarżonych. No przecież o to chodzi Prawu i Sprawiedliwości, żeby Sikorski, Tusk, może nie znaleźli się w więzieniu, ale żeby przynajmniej byli na ławie oskarżonych.
Odpowiedzialne poniosły odpowiedzialność polityczną lub karną.
Odpowiedzialna polityczna lub karna, prawda?
Przynajmniej pod premierzem mają stanąć.
Jeżeli okaże się, a wszystko to wskazuje, że są konkretne osoby odpowiedzialne za to, co się stało, w kwestii przygotowania lotu i w ogóle oddania śledztwa Rosjanom. Przecież to, że do tej pory nie mamy wraku, to, że do tej pory nie mamy czarnych skrzynek, to, że do tej pory Rosjanie mogą grać tym śledztwem jak chcą.
Oczywiście, jak Jarosław Kaczyński zostanie premierem, to wrak natychmiast znajdzie się w Polsce.
Że jest to bardzo prawdopodobne, że Jarosław Kaczyński będzie premierem. Ja się tam zgadzam.
I zgadza się pan ze mną, że natychmiast wrak następnego dnia wróci do Polski?
Nie wiem. Będzie bardzo trudno naprawić wielki błąd Donalda Tuska w tej kwestii.
No tak, czyli jak ten wrak nie będzie wracał do Polski, to będzie się mówiło, że Jarosław Kaczyński jest niestety bezsilny, bo to wina Donalda Tuska, który przez tyle lat nie wyciągnął tego wraku.
W dniu tragedii, czy dzień po, można było spowodować, że wrak natychmiast wspólnie z Rosjanami to się poprowadzili lub mieli nad nim kontrolę. W tej chwili jest to coraz trudniejsze. Oczywiście czas płynie i ten czas jest czynnikiem korzystnym dla Rosji.
Tomasz Nałęcz?
Nie no,
odpowiedzialność karna, ławka.
Nie no, chciałem tylko powiedzieć, a propos tego zgodnego współdziałania Polaków i Rosjan, że gdyby było tak, panie pośle, jak pan poseł Czerwiński
mówi... Bo prezydent Komorowski też może zasiąść, ale może mu się udać, bo jest prezydentem.
Gdyby była możliwa taka zgodna współpraca w tym śledztwie Polaków i Rosjan, to prezes Kaczyński by mu o tym z Putinem w Smoleńsku, kiedy był pełen żałoby, porozmawiał. Oczywiście w tej sprawie nie jest
pana
tak...
Pana nie był premierem, był tam premierem.
Nie. Panie profesorze, akurat... Panie profesorze, trudno, żeby Jarosław Kaczyński w Smoleńsku rozmawiał z Putinem.
Ja tylko mówię o dwóch sytuacjach, że było tyle emocji, tyle napięcia, że zastosowano rozwiązanie, które w obowiązujących normach prawnych wydawało się jedynym możliwym do zastosowania.
Co do jednej rzeczy się zgódźmy, Rosjanie grają nami, a my się dajemy rozgrywać.
Pan też się daje rozgrywać.
Najlepszy dowód to jest właśnie sprawa wraku, dlatego że wszyscy wiedzą, niezależnie od tego, czy czarne skrzynki są im potrzebne, czy nie, wrak im do niczego już nie jest potrzebny. I oni nawet to powiedzieli. I tego wraku ciągle w Polsce nie ma.
Już nie wiadomo, jak go przewieźć w ogóle.
Nawet byli eksperci. Już wiedzą, którymi drogami, pod jakimi wiosnami. Już wiadomo, ile to będzie kosztowało nawet. Wszystko wiadomo.
Także, a wraku dalej nie ma.
A my jesteśmy po prostu, co jedno słowo z tamtej strony, to my się bardziej podkręcamy. I oczywiście to nie jest, jeżeli gdzieś był błąd, mówię tutaj o błędzie, który mógł popełnić premier, ale nie wiem, czy ktokolwiek by tego błędu nie popełnił, to założenie w momencie katastrofy, że Rosjanie będą tą grę prowadzić. Ponieważ tu nie chodzi o sferę prawną, chodzi bardziej o sferę psychologiczną.
Jest oczywistym, że rozwiązania prawne, jakie funkcjonowały między Polską a Rosją, pozwalały na to, aby od razu uczynić to śledztwo, żeby wepchnąć na inne tory, żeby był powołany wspólny zespół prokuratorski, prokuratorów rosyjskich i polskich, którzy współdecydowali by o wszystkim. To byłaby zupełnie inna sytuacja. Poważne podejście do problemu. Niestety tak się...
Katastrofa zdarzyła się na terenie,
tak się
na terenie
nie stało.
Rosji.
Nie szkodzi, ale są przecież umowy. Jest też rosyjski kodeks postępowania karnego, który w swoim czasie na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego przedstawiałem, który pozwala powoływać zespoły również międzynarodowych prokuratorów. I tego premier nie zrobił. Oddał w ręce rosyjskie de facto prowadzenie wszystkich czynności śledztwa.
Przecież jest polskie śledztwo w tej sprawie.
No tak, ale przecież wszystkie dowody,
ale panie
że
profesorze,
mają
polskie śledztwo, gdzie prokuratorzy jeżdżą po 3 latach i sprawdzają brzozę. No panie poważne, profesorze.
Ale,
no,
tak to wygląda. No,
nie, ale przecież nie,
słabość państwa,
historia,
nie tylko
no.
słabość tej władzy, tej ekipy politycznej, ale słabość państwa i powinniśmy się też nad tym zastanowić.
Chcę tylko zwrócić uwagę, że tego typu katastrofy zdarzają się w wielu krajach, może nie aż w takim skali, natomiast wszędzie one łączą narody. Łączą wszystkich, bo to jest taki element, który łączy. Natomiast nas w Polsce wszystko potrafi podzielić. Ta katastrofa od początku była elementem podziału.
Ale wszędzie są wyjaśniane
tak,
profesjonalnie.
Zaniechania rządu pan nie mówi,
i tak? Jak pisał Wiersz wiele lat temu, szlachta na koń wsiędzie, my synowcom na przedzie, jakoś to dobrze. Będzie, to mamy ciągle to jakieś polskie jakoś to będzie.
Zobaczymy,
to
będzie może, redaktor, zobaczymy jakie plakaty przyniesie kancelaria premiera na demonstrację 10.
Do sedna, czyli do demonstracji czy obchodów, które będą w środę i wbrew temu, co mówi pan poseł Czarnecki, ja też spojrzałem do Gazety Polskiej, czyli źródła prawdy o tym, jakie są intencje. Tam organizator, przedstawiany pan Stróżyk, mówi, zaczniemy od 8 kwietnia, pójdziemy demonstrować pod mieszkaniem premiera w Sopocie, a celem naszej manifestacji jest pociągnięcie tej władzy do odpowiedzialności.
Obywatele mogą demonstrować.
Panie Ewa Stankiewicz, wasza prawda nadworna artystka, cieszy się, że dwa narody istnieją w Polsce.
Obywatele mają prawo do demonstracji.
Nawet nie dwie polskie. Dwa narody w Polsce istnieją. I to jest polityka, a nie oddanie czci.
Dziękuję bardzo. Stanisław Wyrykowski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Nałęcz, Zbigniew Ziobro.
Dziękuję uprzejmie.
Marek Siwiec, Joanna Senyszyn, Jacek Protasiewicz. Już zaczynamy drgawki smoleńskie. Dziękuję, Monika Olejnik.